pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Na zegarach niespełna 13 minut po godzinie 18. Michał Pacześniak, dzień dobry lub też dobry wieczór, to w zależności jak kto uznaje godzinę 18. No dla mnie to jeszcze piękne letnie, już wiosenne takie, przednowie letnie, popołudnie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o turystyce, o potencjale turystycznym naszego regionu, o tym jak wygląda jego promocja, jak będzie wyglądał zbliżający się sezon. W studiu goście pani Dominika Czechowska, ekspertka do spraw turystyki z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I pan profesor Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski z Katedry Zarządzania Turystyką i Rekreacją Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Pomorze. GUS wskazał, że najbardziej atrakcyjne pod względem turystycznym są województwa małopolskie, zachodniopomorskie i pomorskie. Na trzecim miejscu jesteśmy według badania z końca zeszłego roku. Uchodzimy za jeden z najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych i to potwierdzono w badaniu walory turystyczne w powiatach i ich otoczeniu. Czy jest tak dobrze, że nie musimy się niczym martwić? Czy to Pomorze, tutaj województwo pomorskie, już tak zapracowało na swoją markę, no, że tak będzie po prostu. Turyści będą nas zawsze odwiedzać, mamy morze, mamy jeziora, mamy ścieżki rowerowe, trasy kajakowe.
Znaczy z wykrzyknikiem nawet powiem, zapracowało i pracuje nadal. A pracuje dzięki świetnym zarządzaniu Departament Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim. I rzeczywiście cały czas dołączane są aktywności. Aktualnie właśnie kolejna atrakcja w postaci szlaku i turystyki konnej, szlak rowerowy. Ja wiem, że były dyskusje na temat logotypu pomorskie kilkanaście lat temu, ale okazuje się, że rzeczywiście sprawdził się doskonale, a przede wszystkim sprawdziła się aktywność osób, które są odpowiedzialne za kreację tej turystyki i to nie tylko jeżeli chodzi o instytucje, ale też same hotele, no, rozbudowały się fantastycznie. Bardzo ciekawe są atrakcje właśnie eventowe na terenie hoteli, także naprawdę Pomorskie atrakcjami turystycznymi stoi.
Panie profesorze?
Co ja mogę powiedzieć? No oczywiście zawsze jesteśmy od wielu, wielu lat w tej pierwszej trójce, czwórce, gdybyśmy tak powiedzieli sobie pod względem atrakcyjności, ale ja zawsze uważam, że albo może być jeszcze lepiej, ale najważniejsze jest utrzymanie dobrego poziomu. I z tym jest, zwłaszcza patrząc na z perspektywy załamania rynku turystycznego, czyli sprawa COVID-u, no tutaj spowodowało duże przetasowania.
Jeszcze się nie odbiliśmy?
Odbijamy się, może tak powiem.
Czyli do tych wyników, które mieliśmy przed?
No jesteśmy jeszcze w granicach około 80-90%. Bardzo dobrze tutaj pani Dominika też wskazała na tą dobrą, fajną, ciekawą promocję i po stronie jednostek samorządu terytorialnego naszego województwa, jak również oczywiście Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W świadomości turystów, no zawsze będziemy gdzieś tam na tym topie, tylko że utrzymanie tej pozycji lidera, czy też tego pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca, to myślę jest najważniejsze wyzwanie. I to, co robimy w województwie, no to jest przede wszystkim patrzenie na to, co turyści potrzebują, to znaczy na patrzenie na te trendy, na to, co może ich zainteresować. Tutaj padła na przykład sprawa hippiki turystyki, która jeszcze parę lat temu może byśmy ją bardziej traktowali jako turystykę dla takich VIP-ów, tak? Albo taką bardzo, podobnie jak golf, prawda?
Albo tenis,
tak. A dzisiaj to już jest bardzo popularne formy aktywności turystycznych, na które musimy zwracać uwagę. I to nasze przewodnictwo, że się tak wyrażę, wśród województw, no musi być poparte i dobrymi badaniami rynku, i dobrą relacją również pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a branżą w tworzeniu na przykład dobrych, ciekawych produktów turystycznych, które mogą być, no, zainteresowanie znaleźć wśród bardzo dzisiaj, no, zróżnicowanych turystów. I te trendy, to dzisiaj jest bardzo trudno je niestety zaspokoić, no bo jesteśmy dzisiaj, każdy turysta jest indywidualistą.
Ja tu jeszcze tylko dołączę taką jedną kwestię. W sukcesie jest też ważne szczęście. I Pomorskie ma szczęście, to ostatnio bardzo dobrej pogody. W poprzednim sezonie to można powiedzieć, że było 5 miesięcy, 6 miesięcy sezonu, bo pogoda była bardzo dobra. Ja
tak,
w tym
rolnicy
roku
mocno
zostawiłam...
cierpieli, ale jeśli chodzi o branżę turystyczną,
ja
to rzeczywiście było dobrze.
Ja zostałam w tym roku na majówkę i powiedziałam, że absolutnie nie jadę po wielu majówkach zagranicznych i traumatycznej może tutaj pogodowo majówce w tamtym roku, kiedy byliśmy z mężem we Francji, Normandia, 11 stopni, deszcz, ledwo wycieraczki w wynajmowanym samochodzie były w stanie nadążyć, a dostawaliśmy piękne zdjęcia na WhatsAppie, jak tutaj się opalają wszyscy sąsiedzi z, nad Polskim Morzem właśnie w Gdyni i okolicach.
To ja w takim razie zapytam o to, co Państwa zdaniem jest takim numerem jeden, jeśli chodzi o ten produkt turystyczny, który zachęca do odwiedzania Pomorza i no, kto odwiedza Pomorze, jeśli mówimy o turystach z Polski i z zagranicy. Ale może na początek ten produkt numer jeden. Panie profesorze.
Ale tak, co to znaczy produkt numer jeden? Czy to ma być produkt numer jeden według mnie, czy tutaj pani Dominiki, czy to ma być produkt...
Według pana, co jest tym rodzynkiem w cieście, które może do końca jeszcze nie jest odkryty przez turystów, ale pana zdaniem jest idealnie trafionym pomysłem na to, żeby promować, żeby zwiedzać i korzystać z naszych uroków?
Znaczy tak, w granicach około 4 milionów mamy odwiedzających województwo pomorskie. 2,5 miliona z tej liczby to są turyści. Teraz tak, co innego produktem, jakimkolwiek produktem będzie zainteresowany ten, który przyjeżdża na krótki pobyt, a inaczej ten, który będzie chciał na tym Pomorzu zostać. Zmieniły się zupełnie dzisiaj sposób również podróżowania i sposób wypoczynku, tak? To już nie jest tak jak w latach poprzednich wypoczynek, który planujemy sobie z dużym wyprzedzeniem rocznym, półrocznym. Nie jeździmy na urlopy czy też wypoczynek na tydzień, dwa, jak to w latach poprzednich, ale dzisiaj nasze wyjazdy są na zasadzie tak zwanych interwałów. Interwałów, city breaków, tak? Krótkie pobyty. I teraz pytanie, czy produktem, który myśmy kiedyś w latach poprzednich promowali, że to będzie kultura, nie wiem, kultura kaszubska, przyjmijmy, tak? Albo kultura i turystyka miejska i kulturowa w Gdańsku, w Gdyni, na Kaszubach, tylko dzisiaj turysta nie ma już czasu na to, żeby te miejsca często odwiedzać. Albo dajmy mu produkt, który go zadowoli w taki sposób, że on będzie mieć wszystko w jednym, no w takim, nazwijmy to, pakiecie, albo będzie musiał samemu coś wybierać. A w związku z tym, że dzisiaj jest wybór indywidualny, tak jak powiedziałem, dzisiaj już nikt nie organizuje tych wyjazdów. Dzisiaj turysta musi sobie, znaczy musi, on tego chce. On ma za krótki pobyt i on chce wszystko zobaczyć w jednym momencie. Jeśli mu się nie będzie w jakimś miejscu podobało, pojedzie w inne miejsce, tak? Jego ruchliwość, dostępność komunikacyjna, no jest dzisiaj podstawą. Wiedza dla niego, no dzisiaj komórki spełniają rolę przewodników, tak. Biur podróży i tak dalej, więc...
To trochę rewolucja.
Tak, oczywiście. To oczywiście, no dla mnie tym produktem oczywiście zawsze będą te elementy, czyli przyroda. Ale myślę, że wartości i walory kulturowe jako wyjątkowe na skalę no nie tylko kraju, ale Europy i świata, no to są te elementy. No gdybyśmy tak spojrzeli procentowo bardzo krótko, no to 70% to jest wypoczynek, 20%, no dobrze, 60% wypoczynek, 30% to będzie kultura. Tak? Miasto i kultura, w sensie imprezy kulturalne, wydatkowanie, również w tym jest kuchnia regionalna, tak? No i mniej więcej w granicach 15% to jest biznes. Pozostałe procenty, to już niewielka ilość, w granicach 9-8%, to już są pozostałe aktywności, które ten turysta może robić. Bardzo trudno dzisiaj jest dotrzeć do turysty i zadać mu pytanie, czego on tak na dobrą sprawę chce. I po naszej stronie tych, którzy albo zarządzają turystyką, albo tą turystykę tworzą oferty i te produkty, jest danie temu turyście również w ciekawy sposób wachlarz tych produktów. Dzisiaj nie możemy ograniczać się tylko do jednego, bo na rynku przegramy.
Pani Dominiko, Dominiki Czechowskiej, czy taki rodzynek gdzieś by się znalazł, pani zdaniem, który jeszcze jest...
Rodzynkiem jest oczywiście morze i plaża. To jest absolutnie wyjątkowe miejsce.
No ale Pomorze Zachodnie też ma to. I więcej turystów ma też, szczerze mówiąc.
Tak, ale no jednak możliwość jednak przejścia plażami, no Sopot do Gdyni, to są wyjątkowe spacery i mamy w jednym miejscu wszystko, bo mamy i atrakcje takie typowo eventowe, imprezy, cała branża horeca na najwyższym poziomie w ogóle, no jeżeli chodzi o produkt nasz, no nie tylko pomorski, ale polski. Wszystkie hotele są nowe, restauracje świetnie obsługujące naszych gości, usługi beauty w ogóle na najwyższym europejskim poziomie. To bardzo ciężko jest gdziekolwiek w Europie doznać takich.
No tak, naprawdę... to te promy przepływające z północy, tak, z osobami samolotami, chętnymi, tak, skorzystać.
Przelatują, bo nie ma takiego wskaźnika konwersji, jeżeli chodzi o jakość do ceny w Europie nigdzie. Także my jesteśmy bardzo atrakcyjni pod wieloma względami i rzeczywiście musimy się tylko jeszcze trochę więcej chwalić, tak, jeszcze więcej marketingu, bo ja dzisiaj dokonałam, tak przygotowując się do spotkania, analizy, w jaki sposób, co sprzedaje? No sprzedaje oczywiście internet, tak, czyli social media. To one są takim nośnikiem, szczególnie dla tych naszych nowych gości, nowych klientów i zupełnie inne atrakcje przedstawia TripAdvisor, a zupełnie inne atrakcje przedstawia Pomorskie Travel. Ja nawet dzisiaj byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, jak ciekawie jest to opisane właśnie na tym naszym rodzimym portalu, te atrakcje zupełnie inne niż tamte takie na zasadzie owczego pędu, jak wszyscy, to się zgadzam tutaj z Dariuszem, to co powiedziałeś, że wszyscy w jedno miejsce jak najszybciej odhaczyć, tu byłem, tu selfie z takim miejscem.
Z Neptunem.
Tak, a nie ma takiego prawdziwego doznania tej szerzej okolicy, Żuławy, tak?
O Żuławach to jeszcze porozmawiamy, bo to już przed audycją rozmawialiśmy o tym, które z tych terenów Pomorza tutaj naszego są trochę zaniedbane, jeśli chodzi o przygotowanie na potencjalnych turystów, o te atrakcje, z których można by wybierać. I tutaj rozmawialiśmy na ten temat i chyba się zgadzamy, że nad Żuławami trzeba by jeszcze popracować, panie profesorze.
To znaczy ja jeszcze tutaj jedną taką myślę, główną taką myśl dotyczącą tej atrakcyjności naszego województwa. Oczywiście my możemy ciągle mówić atrakcyjne, tak jak mamy różnego rodzaju inne destynacje. Tylko bierzmy pod uwagę, że my ciągle od wielu, wielu lat, tak jak na przykład funkcjonuje, współpracujemy z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną, tyle lat się ciągle o tym mówi, tworzymy jakieś oferty, tworzymy jakieś usługi, tworzymy jakieś produkty, tylko my ciągle chcemy je latem promować. Ja się bardzo oczywiście cieszę, że będzie ładnie, będzie ciepło, to z drugiej strony w ogóle nie musimy się promować. No bo wiadomo, że ze względu na pogodę turyści do nas przyjadą. Tak? No jest ciepło, przyjadą nad morzem, po co się promować? Ciągle zapominamy o tym i przez wiele, wiele lat zapominamy o tym, że my się ciągle zderzamy z pojęciem sezonowości.
Czyli 2 miesiące. No, 3.
No niech to będzie 5.
To wliczając wszystkie majówki, wszystkie przerwy świąteczne, tak, wielkanocne, dobrze.
I teraz myślę, że będzie coraz więcej, dlatego że tak jak wspomniałam, te usługi dodatkowe, czyli te usługi beauty i też atrakcje dodatkowe. Myślę, że to trzeba rozwijać i tutaj się zgadzam, bo nie zawsze będzie ładna pogoda, nie?
To nie tylko sprawa pogody, ale bierzmy pod uwagę, że zmiany społeczne, tak, zmiany społeczne uczestników, tych, którzy faktycznie będą chcieli wyjeżdżać. Mamy przecież taki trend silver tourism, tak, czyli tą turystykę osób, seniorów, tak?
Podobno rodzi się też trend turystyki związanej z ociepleniem klimatu.
Tak, oczywiście.
Byśmy byli atrakcyjni. Oczywiście, u nas aż tak ciepło nie jest.
Czesi tutaj płyną.
No i bardzo dobrze, po tylu latach, od lat 70. drogami. Sobie przypomnieli nagle, że mają tutaj takie miejsce, no bo to sprawa dla nich przede wszystkim.
No wybudowana została autostrada, no to mogą łatwo
połączenia
dojechać,
kolejowe tak. mają z Pragą tak. przecież również. To jest również sprawa cen, które są w krajach, do których wcześniej jeździli, czyli wartości euro, które spowodowały, że jednak wybierają ten kierunek nasz. Więc poszukiwanie sposobów na to, żeby zachęcić turystów, jest oczywiście bardzo dużo, tylko myślenie i zmiana myślenia, że pojawiają się nowe nie tylko trendy, ale nowi odbiorcy i żeby ich zaspokoić, żeby ich mieć, to znaczy nie mieć na jeden sezon, nie mieć na jeden rzut czy strzał, to też myślenie, które związane jest z pojęciem turystyki na przykład zrównoważonej, czyli nie taki hard turyzm, na którym tylko w okresie krótkim będziemy tego turystę doili jak przysłowiową krowę, ale musimy myśleć całościowo i myśleć również w okresie czasu, co się będzie działo za rok, w następnym sezonie, co robić w okresach, kiedy tego turysty nie ma. To musi być zmiana myślenia w samorządach, tak? No mówimy o Żuławach, mówimy o Mierzei Wiślanej, mówimy o Helu, mówimy o Kaszubach, że tam trzeba myśleć o tym, że turysta musi przyjechać również po to, żeby w inną pogodę mógł się dobrze czuć. Tutaj ta zmiana, która nastąpiła, przepraszam, wrócę bardzo krótko do tego COVID-u, taka zmiana, zaczęliśmy podróżować w końcu po własnym kraju, tak? I to podróżowanie po własnym kraju zmieniło również nastawienie do sytuacji, w której mamy wykorzystanie dotychczas niewykorzystanych ani terenów, ani usług. Tak się stało z agroturystyką, tak? Kiedy coraz więcej obiektów agroturystycznych stało się obiektami całorocznymi. No więc mamy kompletnie nową ofertę dla tych osób, którzy również po sezonie mogą spokojnie przyjechać.
Co do Żuław, 3 tygodnie temu byłam na weekend, było cudownie. Jest fantastyczna ścieżka rowerowa, która prowadzi aż do samej granicy. No, wszystkie rowery wynajmowane są w ogóle w cenie pobytu, więc nawet nie trzeba za tą atrakcję płacić. No tylko no, trzeba rzeczywiście...
I trzeba tam dojechać.
Coraz
to stoimy
lepiej.
Trochę w korkach, ta infrastruktura jeszcze tam troszeczkę leży.
Jest tam też taka atrakcja turystyczna w postaci najdroższego chyba w Europie na pewno. Jak to ty zdefiniowałeś? Miejsca spacerowego?
Przekop Wisły.
Ale Przekop Wisły stał się miejscem, gdzie są robione selfie,
tak,
gdzie są robione
tak.
zdjęcia.
No, Insta place. No, to jest.
Tu na razie musimy postawić kropkę. Pół tak, godziny dobrze. Pozostało do 19. Teraz informacje za momencik, za niespełną minutę. Informacje dla kierowców, krótka przerwa reklamowa i wrócimy do audycji.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
A już teraz Robert Silski, przegląd wydarzeń, czyli Flash Europejski.
Flash Europejski.
Podpisano umowę pomostową na budowę elektrowni atomowej w gminie Choczewo na Pomorzu. Porozumienie zawarły polskie elektrownie jądrowe i amerykańskie konsorcjum Westinghouse Bechtel w obecności premiera Donalda Tuska i amerykańskiego sekretarza do spraw energii Chrisa Wrighta. Szef polskiego rządu mówił, że dzięki nowemu porozumieniu budowa elektrowni atomowej na Pomorzu jest lepiej zabezpieczona.
Polska strona starała się, aby ta umowa była lepsza z punktu widzenia i naszych interesów, ale też naszych partnerów. Zmieniliśmy w 16 obszarach wiele kluczowych kwestii. Dzięki temu ta inwestycja staje się pewniejsza.
Budowa elektrowni jądrowej rozpocznie się w ciągu 3 lat, a jej uruchomienie zaplanowano na 2036 rok. Na jej sfinansowanie rząd przeznaczy z budżetu państwa ponad 60 miliardów złotych. Nad Dnieprem dominują sceptyczne komentarze na temat zapowiadanego przez Rosję zawieszenia broni. Kreml ogłosił, że wstrzyma ogień od 8 do 10 maja z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej. Ukraińskie władze i eksperci oceniają, że jest mało wiarygodne, iż Rosja dotrzyma obietnicy, a jej zapowiedzi to manipulacja. Moskwa już 19 kwietnia ogłosiła wielkanocne wstrzymanie ognia, jednak sama je wielokrotnie złamała, oskarżając o to stronę ukraińską. 12-letnia dziewczynka zginęła, a jej rodzice zostali ranni po ataku rosyjskich dronów w obwodzie Dniepropietrowskim na Ukrainie. Spod gruzów zniszczonego budynku wydobyto drugie dziecko. Ukraińskie siły powietrzne podały, że Rosjanie wypuścili w nocy 100 dronów. Zestrzelono 37 z nich, a 47 zostało unieszkodliwionych. Rosyjskie ataki spowodowały szkody w obwodach dniepropietrowskim, charkowskim, donieckim i kijowskim. Nie ma jeszcze ustalonej daty ani wyznaczonego miejsca spotkania przewodniczącej Komisji Europejskiej z prezydentem Stanów Zjednoczonych. O tym, że takie spotkanie jest planowane, poinformowała rzeczniczka Komisji Paola Pinio po krótkiej rozmowie Ursuli von der Leyen z Donaldem Trumpem. Na początku lipca mija termin zawieszonych na 90 dni wysokich amerykańskich ceł na towary z Europy. Do tego czasu także Unia wstrzymała się z działaniami odwetowymi. 9 maja Polska i Francja podpiszą traktat o przyjaźni, informuje agencja AFP. Podpisanie traktatu zapowiadali od miesięcy premier Donald Tusk, a także minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Komisja Europejska wyciągnie wnioski z wczorajszej awarii zasilania na Półwyspie Iberyjskim. Rzeczniczka Komisji Paola Pinio zastrzegła, że Bruksela czeka na ostateczny raport ekspertów co do przyczyn blackoutu. Gigantyczną awarię zasilania spowodował wczoraj nagły spadek mocy w systemie energetycznym Hiszpanii. To doprowadziło do niestabilności sieci i wywołało chaos oraz paraliż w transporcie, a także w usługach. Ucierpiała Portugalia i część Francji. Hiszpański operator sieci energetycznej poinformował, że wstępnie wykluczono cyberatak jako przyczynę tej awarii. W przyszły poniedziałek, 5 maja, w Kościele Katolickim zakończy się 9-dniowa żałoba po śmierci papieża Franciszka. Konklawę, na którym ma zostać wybrany jego następca, rozpocznie się 2 dni później, by wszyscy elektorzy zdążyli dojechać do Watykanu. Wyborom będzie przewodniczył dotychczasowy watykański sekretarz stanu Pietro Parolin jako elektor o najdłuższym stażu kardynalskim. Godność tę otrzymał 12 lat temu. Głosować będą kardynałowie poniżej 80 roku życia. Jest ich 135. Wszyscy będą mieszkać w 5-piętrowym domu Świętej Marty, bez możliwości komunikowania się ze światem zewnętrznym. Nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych, internetu, radia i telewizji. Jeśli w ciągu 3 dni nie uda się wybrać papieża, nastąpi jednodniowa przerwa. Jeśli w ciągu 33 lub 34 głosowań żaden z kandydatów nie otrzyma 2/3 głosów, dojdzie do balotażu, czyli wyboru między 2 kandydatami, którzy w poprzednim głosowaniu otrzymali najwięcej głosów. Od początku XX wieku konklawe trwało średnio 3 dni. Papież Franciszek został wybrany po 24 godzinach w 5 głosowaniu.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
21 minut pozostało do godziny 19. Wracamy do audycji i do gości. Profesor Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski, Katedra Zarządzania Turystyką i Rekreacją Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Dzień dobry. I Dominika Czechowska, ekspertka do spraw turystyki z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Już wiemy, że ten turysta odwiedzający, no nie tylko Pomorze, tylko ten współczesny, nowoczesny turysta, jest indywidualistą, że musi mieć ofertę, z której będzie wybierać, że musimy trafić z tą ofertą. No dobrze, ale skąd my możemy wiedzieć, że akurat tym produktem turystycznym, tą ofertą do niego trafimy? Czy jest szansa na takie rzeczowe badania tego, co dzieje się w ruchu turystycznym na Pomorzu?
Znaczy, to jest bolączka, tu w przerwie rozmawialiśmy na ten temat. No, podstawą jest to, nie dość, że jest potrzebna inwentaryzacja, nazwijmy to inwentaryzacją tego ruchu turystycznego, inwentaryzacją również tego, czym dysponujemy w regionie, jeżeli chodzi o produkty, elementy, kto będzie partnerem przy tworzeniu tych produktów, oferta. To wszystko mamy, tak? Jesteśmy na dobrym poziomie, ale niestety nie mamy, moim zdaniem, dobrych, długoletnich badań, które moglibyśmy w taki sposób ten ruch przyjazdowy, obojętnie czy to będzie ruch przyjazdowy zewnętrzny, czyli z rynków zewnętrznych, czy też krajowy, dobrze zbadać. I to jest, myślę, bolączka wszystkich regionów. Nie mamy dobrej metodologii badań, takich, które byłyby badaniami całościowymi i długofalowymi. Co z tego, że miasto Gdańsk może takie badania robić, czy poszczególne samorządy takie badania robią? Takie badania są nam potrzebne. One nam są potrzebne przede wszystkim również po to, że zmieniają się z roku na rok i trendy, zmieniają się zapotrzebowania po stronie turystów i młodzież, o której tutaj wcześniej mówiliśmy, też jest tego najlepszym przykładem, że wybierają zupełnie nowe narzędzia do, no, kierując się wyborem określonych atrakcji. I myślę, że też nie zapominajmy o osobach, na przykład to, co powiedziałem, o silver turyzmie, osoby starsze, często wykluczenie cyfrowe i teraz dotarcie do nich z informacją.
Czyli te kanały muszą być zróżnicowane.
Muszą być zróżnicowane, tak, tak, tak.
Znaczy są nowomedia i nowomedia już są zupełnym innym nośnikiem niż dotychczas stosowane instrumenty promocji na naszych miast. No TikTok numer jeden. Znaczy to też jest taka moda, tak? Oczywiście w zależności od tego,
która co, generacja która trzyma generacja telefon w ręku.
Wcześniej,
tak.
No to też Instagram wcześniej. Facebook już tak troszkę mniej, chociaż nie, pod kątem tej grupy docelowej 50+, to taki Facebook się zrobił rzeczywiście, bo tam gdzieś tam zostali ci użytkownicy. Także tutaj też musielibyśmy mocno zwrócić uwagę na wykorzystanie właśnie osób, no, do których ta młodzież podróżująca chciałaby się przytulić. Tylko że, no cóż z tego, że oni by chcieli podróżować, oni tu muszą jeszcze mieć co robić. Czyli bardzo dużo atrakcji i te atrakcje są w postaci organizacji różnego typu koncertów, imprez. No dzieje się, tak? No dzieje się bardziej sezonowo, no bo też przy minus 15 no ciężko jest zorganizować.
Jednak. Pani Dominiko, kiedy my mieliśmy minus 15 tutaj? Bo ja nie pamiętam tego. No to takie no, zimy że to były minus, lata temu.
Minus 10, tak? Ale w ostatni weekend no ciężko było, bo otwarcie stoczni jednak było 1,5 stopnia. To było trochę zimno, bo byłam. No i też rzeczywiście kreacja miejsc ciekawych i atrakcyjnych. No bo jeżeli jest pomysł, a na Gdańsk był pomysł i rzeczywiście jest to bardzo atrakcyjne miejsce, bardzo duże natężenie gastronomii. Proszę pamiętać, że im więcej punktów gastronomicznych, restauracji, barów, ofert, tym więcej będzie gości. Tym więcej będzie osób przyjeżdżać, bo jest to bardziej atrakcyjne miejsce. To wcale nie jest w tym momencie do siebie jakaś taka bezpośrednia konkurencja. Stąd też moda na koncepty właśnie food halli. 2 dni temu został otwarty na razie tak bez szumnego PR-u food hall w Sopocie. Byłam. No i mam mieszane uczucia, nie? No bo ten food hall tak troszkę skromnie wygląda. Można było bardziej atrakcyjnie podkręcić takim designem pasującym po prostu do Sopotu. No ja rozumiem, że to jest budynek, który nie należy do miasta i miasto w tym momencie może nie mieć wpływu na tą atrakcyjność tego miejsca, no ale może jednak wspólnie należy jednak usiąść do stołu i zastanowić się, jaki jest pomysł na dane miasto, na dany region, jak to promować. Bo Sopot się prosi o taką promocję.
Lepszą promocję. Tak. Panie profesorze, mówiliśmy o tym sezonowości. No to tutaj mamy przykład tego, że no Gdańsk na pewno już w tej chwili jest atrakcyjny przez cały rok. Tutaj możemy to chyba z czystym sercem powiedzieć, że tak, że to jest prawda. Gdynia chyba nie do końca. Sopot? Chyba nie do końca. Gdzieś tutaj...
No, tak jak ja powiedziałam, Sopot to się troszkę tutaj pogubi w grupie docelowej. Mm-hmm. No nie ma produktu dla wszystkich, no bo wtedy nie ma nikogo. Więc no albo jak nie chciano młodzieży, no bo było za głośno, no to dla kogo? No to należy przygotować taką ofertę, żeby była dla tych osób, no właśnie, dla kogo? Bo nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.
Znaczy... Ja myślę, że czasy, kiedy myśmy troszeczkę tak patrzyli, na przykład Gdańsk to będzie kultura, tak?
Sopot rozrywka,
tak. Gdynia, może troszeczkę takiego miszmaszu, no to myślę, że zatracenie takiej specyfiki tych miast niestety też spowodowało, że one dzisiaj na tym tripie tych turystów troszeczkę wypadły. No, brak pomysłu na miasto odbija się tym, że turyści uciekają z takiego miejsca. No, oczywiście mówimy tutaj dla młodych osób, jakieś tam wymyślne jedzenie i tak dalej, ale zastanówmy się nad prostym rozwiązaniem. Gdzie ja zjem normalną, w normalnej cenie rybę przyjeżdżając nad morze? Tak? No, Czy ja mam pojechać tylko do Sopotu, do jednego z barów, którego...
Do którego będę, kolejki są takie,
do którego kolejki są tak. No na Kaszuby, gdzie ja pojadę, żeby zjeść...
Ja ci odpowiem, gdzie można, gdzie można zjeść...
Sprzedam panu
profesora. Nie, no ja wiem. Na Mierzei Wiślanej też, tylko proszę zobaczyć. Też myślimy w pewnym sensie, turysta w pewnym sensie myśli troszeczkę też stereotypami. Taki, który chce przyjechać, no to tak, no nad morze, no to jedzie tu. Podobnie z bursztynem, proszę zobaczyć. No niestety, moim zdaniem interpretacja faktu, że my tutaj mamy bursztyn i promocja Gdańska jako bursztynowej stolicy Europy, świata, Polski, no moim zdaniem nie do końca wypaliła. Więc też stereotyp myślenia o tym, że turysta tutaj ten bursztyn w połączeniu z jakąś rybą, z jakimś zwiedzaniem, z jakąś rozrywką będzie mieć, no tu musi być spójne działania wszystkich elementów i wszystkie elementy muszą być z dotarciem do tego turysty muszą być.
A propos bursztynu, nie wiem, czy wiecie, że powstała bursztynowa, znaczy replika oczywiście, bursztynowej komnaty. Zapisy są na 2-3 tygodnie do przodu. No, nie powstała u nas, tylko na daleko stąd, tak? Bo to są podziemie, tak mówię, Wilczyszaniec, tak? Te okolice. I to się okazuje hit turystyczny. Także no można, nawet z bursztynu. Jak najbardziej tak.
Ale z nieużywanej łodzi podwodnej, bo to będzie no hit tak, pewnie tak. Tegorocznych wakacji w Gdyni.
Kiedyś napisałem w swoim artykule, że a propos bursztynu, siedzimy na beczce z bursztynem, a często nam się 4 liter nie chce podnieść, żeby głębiej do tego bursztynu. No to jest samograj imprez, samograj wyrobów, samograj kuchni. No takie, my nie mamy problemu z tym, żebyśmy powiedzieli, określili, czym jest atrakcyjne to nasze wybrzeże, nasze Pomorze, tak? Tylko ciągle w cudzysłowie gramy odgrzewanymi kotletami schabowymi z ziemniakami i z kapustą, bo niestety jesteśmy często kojarzeni tylko i wyłącznie z określonymi atrybutami, jeśli chodzi o to Pomorze.
Czyli potrzeba nowości.
Nowości, jeszcze raz nowości, to co rozmawialiśmy. Niech to będą Żuławy, niech to będą głębsze obszary Kaszub, niech to będą pomysły, które często nie mogą przebić się, kiedy są produkty jakieś lokalne. Na to stawiajmy. Pokazujmy, że ten turysta, który przyjeżdża na wybrzeże, on nie musi tylko i wyłącznie koncentrować się i ta koncentracja ruchu turystycznego tylko i wyłącznie w centrum miasta Gdańska. No bo pojawia się zjawisko overturyzmu, czyli nadmiernego ruchu turystycznego w określonym krótkim okresie czasu, na określonej powierzchni. A myślę, że to zjawisko overturyzmu niestety będzie nam zagrażało w kolejnych latach.
Czyli tak? Gdańsk tak jak... stanie się kolejną Barceloną? Musi pan
no ja myślę, że... Nie stanie się, tylko już się stało. No między innymi dlatego częściowo już wyłączono ulicę w Sopocie słusznie, no bo mieszkańcy nie mogli tam funkcjonować. Tak samo się dzieje w Orłowie, że nie można dojechać do części Orłowa z uwagi na to, że są takie korki osób chcących zaparkować samochód. Overturyzm wynika i jest zjawiskiem, które realizują sami turyści. To oni powodują, że w danym miejscu w określonym momencie są wszyscy naraz, bo chcą być, bo jest tak modnie, bo trzeba się na Insta pokazać tu i tu. Także no niestety trzeba chronić miasta. Świetnie to zrobiła Wenecja, bo rozłożyła w czasie płatnymi weekendami i płatnym wejściem do miasta. I, no i będzie taka tendencja wszystkich miast, no bo rzeczywiście no jest ten silny efekt owczego pędu. Czyli zwiedzamy i chcemy zobaczyć te miejsca, gdzie wszyscy są. Szczególnie ci właśnie nasi tacy instagramowi, mogę powiedzieć, bohaterowie, tak? No to się trzeba z nimi pokazać.
Z tym, myślę jeszcze bardzo krótko, z tym związane jest oczywiście dobre zarządzanie destynacją, no po stronie tych, którzy tą destynacją pod względem turystycznym powinni się, no tak jak mówię, jednostki samorządu i osoby odpowiedzialne za tą promocję, ale ja myślę, że właśnie rozszerzenie i wydłużenie tego sezonu oraz rozłożenie tej atrakcyjności. Pokażmy Gdańsk, pokażmy Gdynię, pokażmy okolice Trójmiasta, pokażmy inne elementy. Rozłóżmy ten ruch turystyczny w różnych miejscach. I przez to, dzięki temu, mogą turyści odkryć zupełnie nowe miejsca. No
to nie jest tak, panie profesorze, że te samorządy jednak walczą o tego turysta. Niech on tu u nas zostanie, niech tu będzie. Niech nigdzie nie wyjeżdża z naszej gminy, miasta.
To znaczy, pan uważa, że one walczą, czy nie walczą?
No właśnie trochę walczą chyba.
Aha, że walczą.
No ja wiem, że walczą,
no bo proszę zobaczyć, przecież jeżeli, ja nie będę mówić o dokładnych danych, no bo one się oczywiście zmieniają, mamy pojęcie opłaty turystycznej albo tak zwane opłaty...
Uzdrowiskowa, tak?
No bardziej uzdrowiskowa to w miejscowościach typowo uzdrowiskowych, ale mamy problem, który jest moim problemem ogólnopolskim, kiedy mamy problemy z określeniem tej opłaty klimatycznej, uzdrowiskowej, turystycznej, miejscowej. Teraz pytanie, kto ma dystrybuować kto ma się tymi pieniędzmi zarządzać, tak? No, dzisiaj zarządza samorząd. No, jeżeli samorząd zarabia miliony, a takie są przecież wpływy z tego tytułu, no to na co te pieniądze idą? I przecież może promil, tak na dobrą sprawę, bo nie ma tak w ustawie o samorządzie wpisane, że one trafiają do budżetu ogólnego, więc one nie trafiają z powrotem do turystyki. Pomysły Ministerstwa Sportu i Turystyki na to, żeby jakąś tą sytuację wyprostować, to na razie spaliły na panewce, bo nie wiadomo, kto ma być beneficjentem tych pieniędzy. I ja myślę, że tutaj nawiązując jeszcze też do wcześniejszych tutaj Dominiki słów, no może dojdziemy w końcu do sytuacji, w której będziemy mówili o turystyce dla wybranych, tak? Do destynacji dla wybranych. Zapłacisz, będziesz mieć dostęp, tak?
I znaczy to jest niestety... takie myślenie i jednak przygotowanie produktu pakietowego, bo tego jeszcze u nas, słowo pakiet jest bardzo lubiane przez gości, przez turystów, a u nas jednak takie pakietowanie tych usług jeszcze nie występuje.
To jest jeszcze w powijakach, tak. To się zgadza. Patrząc się na Europę Zachodnią,
oczywiście, to jest powijak. Rzeczywiście, no to przecież powinniśmy się wspierać, no bo im więcej tych turystów przyjedzie, no to i tak nie jesteśmy w stanie wszystkich przyjąć, bo właśnie następuje ten overturyzm. Powinniśmy ich kierować na te inne destynacje. Jeżeli rozmawiamy o rybie, to najlepszą rybę, jaką jadłam w ostatnich 2 miesiącach, no to była właśnie w Piaskach, czyli za Krynicą Morską, tak? Będąc właśnie na wyjeździe. No bo tak tutaj w Trójmieście, no najczęściej są to, nie wszędzie jest to świeża ryba. No w Sopocie jest kilka miejsc, tylko może 3 czy 4, gdzie można rzeczywiście zjeść świeżą rybę, no ale to już z mrożonkami, już bez gotowanych ziemniaków i wszędzie rukola. Ja już niedługo zrobię taki hashtag antyrukola.pl, nie wiem, cokolwiek, żeby po prostu przestać, ale ciekawe, ostatnio miałam 2 szefów kuchni na wykładzie na studiach magisterskich, no i zapytałam się, mówię, skąd ta fascynacja i ten trend rukoli w ogóle w restauracjach, no i okazuje się, że jak to usłyszałam, robi objętość.
To wyjaśnienie godne. Na koniec wróćmy i prosiłbym o prognozę. Sezon najbliższy, niedługo się rozpoczynający. Plaże zaczynają działać, z tego co pamiętam, strzeżono 26 lub 28 czerwca, więc jeszcze trochę czasu mamy, ale ci turyści będą już wcześniej, czy na Kaszubach, czy na Żuławach pojawią się i miejmy nadzieję, że zostaną dłużej i to nie tylko studenci po 1 września, tylko trochę więcej ludzi. Będzie lepszy niż w zeszłym roku?
Zawsze. Co roku jest coraz lepszy i będzie lepszy. Znaczy dużo zależy od pogody, no bo gdyby nagle jednak przez 2 miesiące było 15 stopni, no to nie. Ale jeżeli... znaczy sezon się trochę rozłożył w czasie, tak? No bo wcześniej rzeczywiście to było tak, że te 2 miesiące i tam miesiące były przepakowane, no ale z uwagi na to, że coraz jest więcej tych turystów senioralnych, coraz więcej rzeczywiście jest takich atrakcji i takich wyjazdów modnych weekendowych, czyli to nie jest tylko tak, że przyjeżdżają tutaj do nas turyści i na okres wakacyjny tygodnia czy 2. I co więcej, też mam wrażenie, że jednak mądrze podchodzimy do wyboru wyjazdów poza wakacyjnych, czyli jeżeli tylko możemy, no to przyjeżdżamy w czerwcu, gdzie akurat w czerwcu jest bardzo dobra pogoda. Czasami wielokrotnie czerwiec jest dużo korzystniejszy pogodowo niż lipiec, bo w lipcu potrafi padać przez 2 tygodnie nawet. I rzeczywiście te atrakcje dodatkowe samych też obiektów noclegowych. No, ja czytając artykuł byłam zaskoczona atrakcją jednym z hoteli we Władysławowie. To jest tor z przeszkodami dla Hobby Horse. No rewelacja.
Czyli wracamy do tej turystyki konnej.
No, ale no oczywiście tutaj pomysł no, pod kątem dzieci, tak? To moja wnuczka posiada dwa takie konie, też jeździ konno i no świetnie, no zamierzam się wybrać do tego hotelu z uwagi na tak niszowy pomysł. No im więcej takich pomysłów, no tym lepiej dla nas i to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie.
Panie profesorze.
Ja myślę tak. Dzisiaj turyści są coraz bardziej świadomi, tak? Świadomi swoich potrzeb, świadomi tego, co, z czym mogą się spotkać na wyjeździe, patrzą na bezpieczeństwo swojego pobytu.
Tutaj bardzo... mamy dobrze.
Tak, tutaj...
Tutaj mamy bardzo dobrze, o tym w ogóle nie rozmawialiśmy, a to też przecież w tej chwili jest bardzo istotna
dzisiaj
podstawa, sprawa.
Podstawą wyjazdu to jest bezpieczeństwo zakupu, jeżeli kupujemy, bezpieczeństwo transportu, bezpieczeństwo pobytu. W miejscach,
do czyli prądu nam nie wyłączą?
To nie tylko prąd.
Nawiązując tylko prąd. Do... No nie, no oczywiście tak.
Następnym elementem to jest to, co powiedziałem na początku, czyli dzielimy sobie nasze wyjazdy świadomie, dopasowujemy sobie swoje potrzeby do tego, co jest na rynku. Myślę, że bardzo ważnym elementem jest również takie uświadomienie sobie, że jadąc na wakacje na przykład zdecydowanie na Pomorze, możemy jeszcze być zaskoczeni wieloma ofertami i produktami i jestem zdecydowanie przekonany, że będzie to ruch zdecydowanie wyższy niż w latach poprzednich.
Ale pogoda, było, bezpieczeństwo, wysoka jakość tak. usługi dodatkowe.
Coś, na co mamy wpływ, to możemy mówić na pogodę, niestety
ciągle
nie
bym
tutaj na pogodę,
ciągle
niestety
ta pogoda
nie
niestety dla mnie to jest...
Tu musimy postawić kropkę. Ja bardzo dziękuję za udział w programie. Bardzo profesor Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski, Katedra Zarządzania Turystyką i Rekreacją Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu i pani Dominika Czechowska, ekspertka do spraw turystyki z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Dziękuję
super,
bardzo.
Dziękuję.
Michał Paczaśniak, do usłyszenia.
Bardzo.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.